Nasz gość dnia.
Wicestarosta powiatu ostrobęckiego Artur Kozłowski jest gościem dnia Radio Nadzieja. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował reformę publicznego transportu. Pan podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym wyrażał swoją obawę, jeżeli chodzi o te zmiany, tę reformę, tę ustawę. Dlaczego?
Z grubej rury widzę, panie redaktorze, zaczynamy.
Zaczynamy, jedziemy.
Polityka centralna. Tak, miałem przyjemność zasiadać w takim gremium, które opiniowało, może to duże słowo, projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Spotkanie odbyło się w minionym tygodniu w środę. Było tam całe gremium składające się z samorządowców, ekspertów, praktyków, jeśli chodzi o organizację transportu publicznego na terenie samorządów różnego szczebla. Po dyskusjach, po przedstawieniu wszystkich obiekcji, obaw co do tej ustawy, no zdecydowana większość z tych osób, które były na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, opowiedziało się za tym, żeby doradzić panu prezydentowi zawetowanie tej ustawy, ponieważ ona byłaby szkodliwa, jeśli weszłaby w życie. Szkodliwa z wielu powodów, a jeśli chodzi o perspektywę powiatu ostrołęckiego, mogłaby doprowadzić do sytuacji, że nie uruchomilibyśmy tylu połączeń autobusowych funkcjonujących na zasadach finansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, ile mamy teraz. Więc dla nas to było ogromne ryzyko. Dlatego bardzo się cieszę, że prezydent wsłuchał się w głosy i ekspertów, i samorządowców. Dla mnie to najważniejsze. I że ta ustawa nie wejdzie w życie w takim kształcie, jakim proponowało Ministerstwo Infrastruktury.
No dobrze, to co w niej było takiego złego?
Tam było multum spraw, które wywracały organizację transportu publicznego do góry nogami, że tak powiem. Przede wszystkim rozdział środków finansowych pochodzących z funduszu rozwoju przewozów autobusowych przechodził z rąk wojewody do rąk urzędów marszałkowskich. Przy tym urzędy marszałkowie mieliby zyskać rolę integratora przewozów autobusowych na terenie swojego województwa, czyli schemat komunikacyjny gminny, powiatowy, wojewódzki miałby być spójny z takim całym planem komunikacyjnym, jeśli chodzi o teren województwa, i to układałby marszałek. Również marszałek niejednokrotnie byłby sędzią we własnej sprawie, jeśli chodzi o rozdział środków finansowych z tego funduszu, o którym mówiłem, jeśli chodzi o organizację przewozów autobusowych na terenie województwa, czyli marszałek jako organizator przewozów autobusowych na terenie województwa byłby takim przyznającym sobie sam środki, jeśli by spełnił odpowiednie kryteria i byłby pierwszy w kolejce do otrzymania tych środków. No to jest abstrakcja. Ponadto ustawa miałaby wejść w życie w nowym kształcie od 2027 roku, od 1 stycznia. Myśmy jako samorządy, my byśmy nie zdążyli po prostu wdrożyć tych nowych zasad, bo to było wiele rzeczy, które musielibyśmy na nowo robić, czyli tworzenie schematów komunikacyjnych. Jako powiaty musielibyśmy integrować wszystkie schematy komunikacyjne, które gminy do nas by przesyłały. My byśmy musieli agregować je jako powiaty i przesyłać do marszałka do akceptacji i czekać na właśnie tę akceptację. Mamy wrzesień za moment. Zostało 3 miesiące do końca roku. Ja sobie nie wyobrażam, że mielibyśmy zdążyć. Ponadto, co ważne, ustawa przewidywała rozszerzenie beneficjentów Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, za czym nie szło żadne finansowanie, żadne zwiększenie puli środków finansowych Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, i w naszym odczuciu spowodowałoby to ograniczenie dostępności transportu publicznego, a nie, tak jak mówi Ministerstwo Infrastruktury, rozszerzenie tej siatki połączeń i ułatwienie dostępu do tej komunikacji.
Ale czy takie zintegrowanie tych wszystkich połączeń to nie byłby dobry pomysł?
Oczywiście. Ja nie twierdzę, że ta ustawa była całkowicie zła. Ona po prostu miała tyle niedobrych zapisów, że zupełnie przyćmiły one te dobre rozwiązania. Integracja przewozów na terenie województwa to dobry kierunek. Natomiast wprowadzanie tego w taki sposób, taki bardzo dynamiczny, aż niezrozumiale dynamiczny, no nie daje przestrzeni do tego, żeby zaplanować to w sposób racjonalny i efektywny, przede wszystkim z korzyścią dla mieszkańców.
Tak pomyślałem, to może miało być takie wyciągnięcie ręki do tych samorządów województw, które PKS-y jeszcze mają na przykład.
Być może. Jakby ustawodawca na pewno miał jakiś plan i zamysł, jeśli chodzi o te zapisy dotyczące roli marszałka jako integratora. ale nie w ten sposób. Prace nad ustawą trwały 2 lata. Co i rusz zmieniały się zapisy. Wielu ekspertów z branży sygnalizowało obawy, jeśli chodzi o nowelizację tej ustawy. I w zdecydowanej większości te obawy nie zostały wzięte pod uwagę przez ministerstwo.
To też jest zastanawiające, jak wyglądają prace nad taką ustawą. No głównie zainteresowane są tutaj samorządy. Teraz tak, ten wasz zespół przy prezydencie, składający się z samorządowców.
Nie tylko, bo to były...
Między innymi, ale tak. Mówił, że nie. A tu mamy jednak coś, co wyszło, podejrzewam, że też po jakichś konsultacjach.
Panie redaktorze, tak jak wspomniałem, prace nad ustawą trwały 2 lata. Pani poseł Matysiak jest przewodniczącą zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym i ten zespół jako takie ciało, gdzie można było dyskutować na temat nowelizacji tej ustawy, wielokrotnie sygnalizował ten zespół, że to jest obszar czy taki czy inny potrzebny, niezbędny, który wymaga zmian, może tak? Natomiast żadne głosy, które padały na tym zespole, nie były brane pod uwagę. Mało tego, połączone posiedzenie Komisji Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego, czyli już takie ciała bardzo poważne, jeśli chodzi o funkcjonowanie parlamentu, nie dały dojść do głosu ekspertom, którzy chcieli zakomunikować swoje uwagi do proponowanego kształtu ustawy. Więc to już pokazuje, jakie podejście było ustawodawcy do tego głosu oddolnego, czyli płynącego ze strony nie tylko samorządowców, pragnę podkreślić, lecz organizatorów, ekspertów, ludzi z branży, którzy zjedli zęby, mówiąc kolokwialnie, na organizację transportu. Nikt nie chciał rozmawiać. Teraz pan prezydent zawetował niedobrą ustawę, jeśli chodzi o przyszłość transportu publicznego w Polsce. I pojawia się wielkie larum, że jak to mogło się wydarzyć? No mogło się wydarzyć, jeśli przez 2 lata nie ma komunikacji i nie próbuje się wypracować w tym obszarze konsensusu zadowalającego dla obu stron.
Czyli drodzy państwo, tak się tworzy prawo w Polsce.
Jeśli chodzi o transport publiczny, na pewno tak się tworzy prawo.
No i tak, pan mówi, że ta ustawa była zła, ale mamy, prezydent to zawetował, mamy wypowiedź ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, który zarzucił prezydentowi, że ten zablokował dostęp do autobusu dla mieszkańców wsi i małych miejscowości, ponieważ zawetował ustawę, która miała likwidować białe plamy komunikacyjne w Polsce.
Mhm. I co mam panu redaktorowi na to powiedzieć? Może pan minister Klimczak chciałby wypowiedzieć się na temat miliarda złotych, które planuje jako minister wyrzucić w błoto, jeśli chodzi o projekt dworca Centralnego Portu Komunikacyjnego, dworca kolejowego, czyli ograniczenie ilości peronów, etc., etc. Może to też jest dobry temat, żebyśmy o tym porozmawiali, bo rozmawiamy dzisiaj o białych plamach, jeśli chodzi o kwestie transportu publicznego na terenie Polski. Mamy z tym problem. Natomiast ustawa, którą proponował minister, nie dawała pewności planowania, a w sytuacji, kiedy organizuje się transport publiczny, to nie możemy mówić o tym, że te zmiany, które proponowano, dają nam stabilność i pewność planowania. Transport planuje się przez lata. Mówiąc kolokwialnie, przyzwyczaja się mieszkańców do tego, że ten autobus jest o tej porze i w tym miejscu i zawsze można na niego liczyć. Jeśli wywracamy tę układankę do góry nogami, no to o tej pewności nie możemy mówić. Więc jak mamy sukcesywnie i efektywnie likwidować białe plamy, jeśli nam ciągle na zasadzie, bo poprzednicy wprowadzili, to według nas jest złe i proponujemy coś nowego, to ciągle nam się zupełnie wywraca plansza do góry nogami. No nie da się tak pracować.
No i tutaj mamy też takie hasła, typu, że biedni seniorzy nie będą mieli teraz jak dojechać, prezydent zlikwidował połączenia dla seniorów.
Ja uważam, że nic się nie zmienia w tej materii. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych w związku z wetem pana prezydenta co do nowelizacji ustawy funkcjonuje na starych zasadach. I z tego, co się orientuje się całkiem nieźle. My nadal będziemy jako samorządy wnioskować do wojewody o środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i w moim odczuciu nic się w tej materii nie zmienia. Autobusy w powiecie ostrołęckim, mam nadzieję, po uzyskaniu środków finansowych dalej będą funkcjonowały w takim kształcie i seniorzy z najodleglejszych miejscowości powiatu dalej tymi liniami będą mogli dostać się do lekarza, do innych miejsc w mieście, czy też na terenie powiatu.
Bo ta ustawa miała wprowadzać taki ogólnokrajowy standard dostępności do komunikacji zbiorowej. Zakładał on określenie minimalnej częstotliwości połączeń. To też było złe rozwiązanie, czy akurat ten punkt był okej?
To było dobre rozwiązanie, bo ta ustawa proponowała 4 pary połączeń w dni powszednie i dwie pary połączeń w niedzielę i dni wolne od pracy. I to akurat bardzo dobre rozwiązanie, no bo to jakby podnosi ten standard funkcjonowania transportu publicznego, szczególnie w miejscach, gdzie, na terenie samorządów, gdzie niekoniecznie składzie się największy nacisk, czy duży nacisk na rozwój tego typu usług. I ja uważam, że to dobry kierunek. Natomiast z tymi dobrymi rzeczami powinny iść też sprawy, które są ważne dla organizatorów i dla samorządów. I tak jak wspomniałem na początku, w tej ustawie, w tej propozycji nowelizacji były zapisy, które były dobre i jak najbardziej my ich nie negowaliśmy. Natomiast wiele zapisów było takich, tak złych i tak bardzo nie do przyjęcia, że no nie mogliśmy zarekomendować innego rozwiązania.
Ale to nie jest trochę tak w Polsce, że na tym szczeblu rządowym padają pomysły, są przegłosowane, jak jest większość, prezydent jeszcze z tej opcji rządzącej jest, on to podpisuje i wy samorządy sobie z tym radźcie teraz. Szukajcie środków, kombinujcie, abyście znaleźli na to pieniądze, bo rząd wpadł na pomysł, a nie dał wam większych pieniędzy.
Trochę tak jest, niestety. Niestety, bo to też pokazuje brak partnerstwa pomiędzy rządem a samorządami, ale tak naprawdę samorządowcy są, pracują na co dzień w terenie, znają chyba od podszewki te potrzeby mieszkańców, są takim łącznikiem pomiędzy rządem a społeczeństwem. I ja mam wrażenie, że tych samorządowców traktuje się jako takich troszeczkę osiołków do bicia, że tak powiem brzydko, do tego, żeby brudną robotę wykonywali. Oczywiście, my jesteśmy od pracy i się tego nie boimy jako samorządowcy, natomiast też chcemy działać na zasadzie partnerstwa i zrozumienia.
Obecny rząd mówi, że my dojdziemy do władzy, to w końcu samorządy będą miały głos, będą decydować o sobie.
Tak. To świetnie i pięknie powiedziane, natomiast ja uważam na przykład na podstawie tych doświadczeń, które zgromadziliśmy w czasie pracy nad nowelizacją ustawy i tu są osoby, które mogą powiedzieć na pewno więcej, na przykład pani prezes Stowarzyszenia Wykluczenia Transportowe z Dolnego Śląska, pani Iwona Budych, że my takiego partnerstwa na zasadzie wymiany doświadczeń i tego, że nasz głos jako samorządowców będzie słyszalny, nie doświadczyliśmy.
Jakie są dzisiaj te największe problemy, jeżeli chodzi o transport publiczny, na przykład w powiecie ostrołęckim? Co należałoby zreformować, w jaki sposób?
Finansowanie. Przede wszystkim finansowanie. My ciągle mamy za mało środków, jeśli chodzi o kwestię rozwoju transportu publicznego. Nie jesteśmy w stanie utrzymać tych wszystkich linii i rozwijać tego transportu, finansując go tylko z własnych zasobów, bo mamy również szereg innych zadań, również nakładanych przez organy centralne. I tych pieniędzy po prostu brakuje. Jeżeli mielibyśmy pewność takiego planowania i te umowy byłyby naprawdę wieloletnie, a nie tylko na papierze, a wiemy na początku tego roku, jak to było z umowami wieloletnimi i wojewodowie jakby sugerowali, żeby te umowy zawierać tylko na krótszy okres niż na przykład 10 lat, czy 8, czy 6. Gdyby ta pewność była, to jest kolejny aspekt, wtedy moglibyśmy planować sukcesywnie przez lata i obierać odpowiednią strategię, jeśli chodzi o kwestię organizacji tego transportu. Dzisiaj tego nie ma. To jest pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa, też jakby cały system wymaga reformy i ta ustawa była dobrym punktem wyjścia do tego, natomiast nie mogliśmy zgodzić się na takie zapisy, o których mówiłem, bo nie dawały one nam gwarancji tego, że my będziemy mogli ten transport rozwijać i że będziemy traktowani sprawiedliwie jako samorządowcy, bo nie oszukujmy się, też w wielu województwach urzędy marszałkowskie w jakiś sposób mają narzędzia do tego, żeby prowadzić też politykę, jeśli chodzi o kwestię podziału środków finansowych i ten instrument Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, jeśli przeszedłby w ręce marszałków, też mógłby służyć, ja nie twierdzę, żeby tak było, natomiast można tak przypuszczać, też mógłby służyć jako narzędzie wywierania jakichś tam presji politycznych, nazwijmy to. Więc dobrze, że to weto się pojawiło. I to nie jest tak, że to weto kończy zupełnie dyskusję na temat reformy transportu publicznego w Polsce. Moim zdaniem jest to doskonały punkt wyjścia do tego, żeby wypracować kształt ustawy w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury. Taki kształt, który będzie satysfakcjonujący zarówno dla samorządów, jak i ekspertów, jak i Ministerstwa Infrastruktury.
A to myśli pan, że to jest możliwe?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Pan prezydent jest człowiekiem bardzo świadomym potrzeb Polaków i proszę zauważyć, jak bardzo jest też Pałac Prezydencki otwarty na głos społeczeństwa, głos ekspertów w różnych obszarach. No i pierwsza ustawa, którą pan prezydent złożył jako projekt prezydencki, była to ustawa dotycząca Centralnego Portu Komunikacyjnego. Więc pan prezydent, wsłuchując się w głosy społeczeństwa, reaguje, działa i mam wrażenie, że tutaj również w tym obszarze spotkalibyśmy się z taką pełną otwartością zarówno pana prezydenta, jak i kancelarii prezydenta. Taką otwartością, która mogłaby doprowadzić do tego, że usiedlibyśmy wspólnie i wypracowali projekt satysfakcjonujący wszystkie strony.
A może niepotrzebnie tyle czasu spędza się nad reformą tego transportu publicznego? Może jest trend taki, że wszyscy kupują samochody, 3 samochody na 1 rodzinę przypadają, może wszyscy samochodami mogą dojeżdżać?
Nie sądzę. Po pierwsze, społeczeństwo nam się starzeje, więc nie każdy tym samochodem może dojechać. Po drugie, proszę spojrzeć na kraje zachodnie. Czy tam nie funkcjonuje transport, który jest dostępny publicznie dla wszystkich mieszkańców, funkcjonuje to z powodzeniem. To tylko nam się wmawiało przez lata, że my jesteśmy zaściankiem Europy i u nas musi pojawić się jakby szeroko pojęty zachód, czyli 2 samochody w domu, bo my jesteśmy krajem zacofanym i musimy nadążać za tym zachodem. Nie. Ja uważam, że transport publiczny to jest podstawa funkcjonowania, krwioobieg, jeśli chodzi o rozwój regionalny i on powinien funkcjonować i powinien się rozwijać, ale na mądrych i rozsądnych zasadach.
Jeżeli chodzi o sam powiat ostrołęcki, to jak to obecnie wygląda? Jest pan zadowolony z tego, ile macie połączeń? Każda miejscowość ma dogodne połączenie autobusowe, czy jeszcze jest dużo do poprawy?
Powiat ostrołęcki to jest taka materia, która jest bardzo skomplikowaną materią, jeśli chodzi o samorządową mapę Polski. My jesteśmy w pierwszej piątce, jeśli chodzi o ilość dróg powiatowych. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o powierzchnię powiatu, jeśli chodzi oczywiście o w odniesieniu do wszystkich powiatów w Polsce. Najbardziej wysunięta na północ gmina jest o 70 kilometrów odległa od tej gminy, która jest najbardziej odległa na południe, wysunięta na południe, jeśli chodzi o teren powiatu. Więc mamy bardzo skomplikowaną specyfikę. Obecnie funkcjonuje 27 linii. Zaczynaliśmy w 2019 roku od kilku linii funkcjonujących na zasadach finansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. I ja dzisiaj uważam, że dużo zostało wykonanej dobrej pracy, która przyniosła pożądany skutek, jeśli chodzi o kwestię rozwoju przewozu autobusowego na terenie powiatu ostrołęckiego. Natomiast jeszcze wiele jest do zrobienia, bo my co rok rozwijamy sukcesywnie tę siatkę. W ubiegłym roku uruchomiliśmy kilka połączeń, ja to nazywam tak roboczo, w cudzysłowie, okołogminnych, czyli łączących gminy przebiegające najbliżej miasta Ostrołęki z miastem Ostrołęką i z siedzibą powiatu. I to się sprawdza. Natomiast jest wiele jeszcze do zrobienia, ale nie zrobimy tego, ja już mówię ogólnie, globalnie, jako samorządowcy, jeśli nie będzie mądrego planowania i perspektywicznego myślenia, jeśli chodzi o ten rozwój transportu.
A macie jakieś plany na kolejne połączenia, tak, żeby było ich 30?
Tak, mamy plany, natomiast no wiadomo, musi to się odbyć we współpracy z gminami. To jest pierwsza sprawa, jeśli chodzi o te połączenia, tak jak je nazwałem wcześniej, okołogminne, bo tutaj partycypują w kosztach utrzymania tych linii gminy powiatu. Natomiast to wszystko też zależy od tego, czy uzyskamy finansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, bo to jest sedno całego problemu.
A to zależy od czego? Czy otrzymacie? Od wniosków, od dobrej woli?
Zależy tak naprawdę od puli środków finansowych, które są przekazywane na dany rok, jeśli chodzi o województwo. Nam na szczęście rok do roku udaje się te środki pozyskać, natomiast nie dzieje się to na zasadzie komfortowej sytuacji, bo często jest tak, że tych środków brakuje i dopiero w ostatniej chwili są one dokoptywane przez ministerstwo na ręce wojewody. I to rodzi też taką niepewność, bo my z roku na rok nie wiemy, czy te linie autobusowe będą uruchomione, czy nie. Na szczęście udaje się to wszystko szczęśliwie doprowadzać z roku do roku do końca. Natomiast to jest taka niepewność. Ja bym bardzo chciał i marzyłbym o tym, żeby ta pewność jednak zagościła i można by było planować te siatki połączeń z wieloletnim wyprzedzeniem.
To już na koniec. Zbliżamy się do 1 września, czyli początek roku szkolnego tuż, tuż. Szkoły już gotowe na przyjęcie uczniów?
Oczywiście, natomiast rekrutacja nadal trwa. Mamy praktycznie liczbę zbliżoną uczniów szkół ponadpodstawowych do roku poprzedniego. Jak dobrze pamiętam, chyba na dzień dzisiejszy mamy 830 kilka uczniów, kilku uczniów do 800 chyba 90, jak porównując to do roku poprzedniego. Natomiast no, ta rekrutacja nadal trwa i doświadczenie pokazuje, że jeszcze wiele, wiele osób nam dochodzi do tych klas z początkiem września, w pierwszych dniach tego miesiąca. Więc ja jestem dobrej myśli. Wierzę w to, że utrzymamy ten poziom ubiegłoroczny.
To jeżeli chodzi o edukację, to też temat rzeka tak naprawdę i spore wyzwanie dla samorządów.
To jest temat rzeka i to jest temat ściśle powiązany z tym obszarem, który omawialiśmy przed momentem.
Dojazdy uczniów do szkół.
Dojazdami uczniów do szkół. Nasze szkoły, 7 szkół powiatowych jest rozsianych po całym powiecie i tutaj też musimy bardzo głowić się z panem starostą i z zarządem, jak tę siatkę połączeń planować, żeby uczniowie mogli zarówno dojechać na te zajęcia, jak i wrócić. No bo to jest też, nie oszukujmy się, jeden z aspektów planowania dalszej edukacji. No, uczeń też jakby planując, widząc kierunek odpowiedni dla niego w danej szkole, od razu zastanawia się, jak dotrze do tej szkoły i jak z niej wróci. Jeśli jest ta szkoła oddalona jakby w tej samej miejscowości, w której mieszka dana osoba, nie ma problemu. Natomiast jeśli chce dotrzeć do tej szkoły z innej miejscowości, musi się nad tym zastanawiać. To jest nasza misja, żeby taki transport, który docierałby do szkół, też tworzyć. Staramy się odpowiadać na te wyzwania, natomiast jeszcze troszkę zostało nam do zrobienia w tym obszarze.
Wicestarosta powiatu ostrołęckiego Artur Kozłowski był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Nasz gość dnia.